Prendete listo do Galacjan. Jeżeli macie Nowe Testamenty, to otwórzmy list do Galacjan, drugi rozdział, i przeczytajmy od wersetu 11 do 21. List do Galacjan, drugi rozdział, werset od 11 do 21. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. A gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi. Także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Więc w ostatniej niedzieli przyglądaliśmy się fragmentowi od wersetu 15 do 21, czyli patrzyliśmy z lotu ptaka, z góry, ogólnie. Definiowaliśmy sobie, na czym polega życie po pogańsku, ponieważ dla apostoła Pawła życie po pogańsku jest tym życiem, które odzwierciedla prawdę Ewangelii. Oczywiście to życie po pogańsku to nie znaczy życie w wierze w innych bożków czy służenie innym bożkom, ale to jest mowa o chrześcijanach, którzy wywodzą się z pogan i którzy przez wiarę w Jezusa Chrystusa stali się chrześcijanami. Więc to jest droga właściwa według Pawła, to jest prawda Ewangelii. I dzisiaj chciałbym, abyśmy zaczęli przyglądać się temu fragmentowi od wersetu 15 do 21 już w szczególe, już dokładniej. I dzisiaj chciałbym, abyśmy przyjrzeli się wersetowi 16. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Więc uczymy się, czym jest prawda Ewangelii. Dzisiaj pojawia się słowo, pewnie znane nam wszystkim, usprawiedliwienie. Jak ktoś pracuje w szkole, czy chodził do szkoły, to zna to słowo, prawda? Usprawiedliwienie. Kiedy go potrzebujemy? Kiedy potrzebujemy usprawiedliwienia? Kiedy na przykład dziecko nie pojawia się w szkole, prawda? Wtedy musi przynieść usprawiedliwienie. Kiedy pracownik nie pojawia się w pracy z jakiegoś powodu, to później musi przynieść usprawiedliwienie. Jego obecność czy nieobecność musi być usprawiedliwiona, ale to słowo usprawiedliwienie tutaj wcale tego nie znaczy, to co my myślimy, prawda? Usprawiedliwienie w teologii chrześcijańskiej ma zupełnie inne znaczenie, więc nie można tutaj mylić tych pojęć. Więc usprawiedliwienie to nie kwitek od rodzica czy dokument od rodzica, w którym jest napisany powód naszej nieobecności, prawda? Usprawiedliwienie w teologii chrześcijańskiej to termin wzięty z sali sądowniczej, z sali rozpraw. Jest to termin prawniczy, jest to termin sądowniczy. I jak go rozumieć? Więc podam może najpierw przykład taki, który by dawał nam obraz tego, czy nie jest usprawiedliwienie, kiedy Jezus stanął przed Piłatem, który był sędzią, prawda, który rozsądzał sprawy w Palestynie. Piłat zbadał sprawę Jezusa, zbadał to wszystko, o co oskarżali Jezusa Żydzi. I kiedy zbadał te wszystkie dowody, jakie zgromadzili, Piłat powiedział jedną rzecz. Ja w tym człowieku żadnej winy nie znajduję. Czyli Piłat zbadał wszystko, te wszystkie dowody, oskarżenia i wydał swój werdykt. Ogłosił swój werdykt. Ja w tym człowieku, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Trzeba go uwolnić generalnie, bo on jest niewinny. Oczywiście tak się nie stało z Jezusem, ale to z zupełnie innych względów, których dzisiaj nie musimy omawiać. Piłat ogłosił człowieka sprawiedliwym, inaczej mówiąc. Mówiąc, ja w nim żadnej winy nie znajduję, Piłat ogłosił Jezusa sprawiedliwym, usprawiedliwił go. I to jest właśnie to znaczenie tego słowa usprawiedliwienie. Ogłosić kogoś sprawiedliwym, ogłosić kogoś niewinnym. Nie, to może troszkę więcej niż sama niewinność. Po prostu w tym człowieku nie ma żadnej winy, nie ma nic, co by go potępiało. I tak trzeba to rozumieć właśnie w relacji z Bogiem. Kiedy jest mowa o usprawiedliwieniu, to znaczy w relacji z Bogiem, czy odnośnie Boga, to znaczy, że Bóg ogłasza kogoś sprawiedliwym, usprawiedliwia kogoś, bada jego sprawę, całe jego życie weryfikuje i widzi, czy ten człowiek popełnił przestępstwo, czy nie, czy jest winny, czy jest niewinny. Jeżeli jest winny, to zasługuje na popełnienie, jest człowiekiem niesprawiedliwym, ale jeżeli jest niewinny przed Bogiem, to Bóg mówi, ja w nim żadnej winy nie znajduję. On jest sprawiedliwy, usprawiedliwiam go. Więc jest to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ kiedy każdy z nas stanie przed Bogiem, tak? I ważne jest, żebyśmy usłyszeli właśnie to zdanie. Ja w nim żadnej winy nie znajduję, ja w Tobie żadnej winy nie znajduję. Dlaczego usprawiedliwienie jest takie ważne? Bo to nie jest jedyny list, w którym to słowo się przewija. W zasadzie Stary Testament mówi o usprawiedliwieniu, Nowy Testament mówi o usprawiedliwieniu, list Rzymian, Galacjan i jeszcze wiele, wiele innych mówi o usprawiedliwieniu. Dlaczego jest to takie ważne? Każdy, jesteśmy Polakami, prawda? Żyjemy w Polsce i no, mamy obowiązek przestrzegania prawa polskiego. Jeżeli tego nie robimy, to narażamy się na przykre konsekwencje, na karę. Tak samo jest z Bogiem, jako Boże stworzenie. Żyjemy na Bożym świecie, który On stworzył. Żyjemy na ziemi, na którą On panuje, na której ustanowił swoje prawo. Jeżeli nie stosujemy się do tego prawa, to narażamy się na konsekwencje. Na tej ziemi, na Bożej ziemi, na której Bóg panuje, obowiązuje Jego moralne prawo, które jesteśmy zobowiązani przestrzegać. Problem jest z tym, że my ciągle je łamiemy. Myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem i zaniechaniem. Prawda? Takie słynne powiedzenie. Grzech powoduje, że jesteśmy winni, jesteśmy przestępcami i zasługujemy na sprawiedliwą karę. Brakuje nam sprawiedliwości, a to z kolei pociąga za sobą inne konsekwencje. Ale też w Biblii możemy czytać o Edenie, o ogrodzie Eden, który symbolizuje takie miejsce doskonałej relacji z Bogiem. Kiedy Adam i Ewa zostali stworzeni, to Bóg podsumował, że to wszystko było bardzo dobre. W oczach Boga Adam i Ewa byli sprawiedliwi, ponieważ nie było w nich nic, co by ich oddzielało od Boga. Nie było grzechu. Byli niewinni i w związku z tym cieszyli się doskonałą relacją z Bogiem. Żyli z Bogiem. Chodzili z Bogiem. Mieli z Nim społeczność. Ale grzech zniszczył wszystko. Z powodu grzechu Adam i Ewa znaleźli się poza Edenem, poza jego granicami. Zostali wygonieni z Edenu. Znaleźli się w miejscu zniszczonej relacji z Bogiem. Tak jak przestępstwo powoduje, że człowiek jest wtrącony do więzienia, co oznacza oddzielenie od społeczeństwa, to oznacza niemoc korzystania z tych wszystkich przywilejów, dobrodziejstw, jakie ma ten świat na zewnątrz, prawda? Jakie miałby człowiek na wolności. Kraty i mury oddzielają go od świata. Tak samo jest z człowiekiem, który jest oddzielony od Boga, który ma zniszczoną relację z Bogiem. Jest w miejscu, w którym ponosi konsekwencje za swoje działanie. Nie może korzystać z tych wszystkich przywilejów, jakie miałby, gdyby był w Edenie. Jest oddzielony od Boga. Ten grzech, jego grzech jest jak te kraty czy mur, który oddziela od Boga. I tak jest z każdym człowiekiem, który przychodzi na ten świat. Rodzi się w niewoli grzechu. Ma zerwaną relację z Bogiem. Dobrą nowiną jest to, że Eden nie został zniszczony. Tak? Więź z Bogiem, relacja z Bogiem została zniszczona, ale Eden nie został zniszczony w sensie takim symbolicznym, bo wiemy, że potop był, prawda, wszystko zostało zmienione. Chodzi o pewną symbolikę, że to jest możliwość, by mieć doskonałą relację z Bogiem. By nie tylko wrócić do tego miejsca, do Edenu, ale jeszcze większymi przywilejami cieszyć się przez Jezusa Chrystusa. Kiedy Jezus powiedział do Łotra, który zawisł obok Niego na krzyżu, takie słowa, że jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Można sobie myśleć, no chodzi o miejsce, czy jakieś miejsce, prawda? Gdzie ten raj jest, ale to nie myślmy o miejscu, prawda? Myślmy o tym, że ten człowiek będzie w miejscu doskonałej relacji z Bogiem. Że nie będzie problemu grzechu, bo grzech będzie usunięty. Ale dopóki jesteśmy winni, dopóki jesteśmy niesprawiedliwi, to nie mamy wstępu do tego miejsca. Dlatego usprawiedliwienie jest takie ważne. Bez usprawiedliwienia nie możemy wejść do chwały. Nie możemy mieć doskonałej relacji z Bogiem. Nie możemy się cieszyć tymi wszystkimi przywilejami wynikającymi z bycia w miejscu doskonałej relacji z Najwyższym. Bez usprawiedliwienia jesteśmy więźniami, jesteśmy niewolnikami grzechu. Jesteśmy ludźmi, którzy są pod Bożym potępieniem, którzy czekają na wykonanie wyroku śmierci, który będzie polegał na wrzuceniu do piekła, czy na wiecznym oddzieleniu, oddaleniu od Boga. Tylko i wyłącznie usprawiedliwienie może odmienić naszą pozycję przed Bogiem względem Jego dobrego i świętego prawa. Tylko usprawiedliwienie może nas pojednać z Bogiem. I to prowadzi nas do zasadniczego pytania, które Paweł tutaj może nie stawia, ale kwestie, które podnosi. Jak człowiek może zostać usprawiedliwiony? Na jakiej podstawie? Człowiek może zostać usprawiedliwiony przez Boga. I Paweł zaczyna od stwierdzenia negatywnego. Człowiek nie zostanie usprawiedliwiony z uczynków zakonu. Czyli inaczej mówiąc, uczynki zakonu nie są podstawą do usprawiedliwienia. Czym są te uczynki zakonu? Patrząc szczerze na list do Galacjan, no widzimy, że tam jest ta grupa ludzi, którzy mówią, że poganie, czy też chrześcijanie pochodzenia pogańskiego powinni przestrzegać prawa żydowskiego, powinni się obrzezać, powinni przestrzegać diety żydowskiej, powinni zachowywać przykazania żydowskie. Czyli przestrzegać zakon. Ale możemy też to uogólnić, ponieważ zakon to w głównej mierze to dekalog. Tak? Ktoś się nie zgodzi? Zakon to w głównej mierze dekalog, pomijając to prawo ceremonialne, prawda? To reszta tego prawa wynika z dekalogu. Jest rozbudowaniem, rozwinięciem dekalogu, 10 przykazań. Więc uczynki zakonu to takie, które wynikają z przestrzegania dekalogu. Czyli inaczej Paweł mówi, że zachowując dekalog, przestrzegając dekalogu, 10 przykazań, człowiek nie może zostać usprawiedliwiony. Jezus miał taką historię, czy opisał historię. To jest przykład młodzieńca, bogatego, człowieka młodego, Żyda, który był bogobojny, który przyszedł do Jezusa i zapytał się: nauczycielu dobry, co mogę uczynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Jezus odpowiedział: przestrzegaj przykazań. Tak? Przestrzegaj przykazań. Ale jakich? I Jezus zmienił przykazania z dekalogu, z 10 przykazań, nie wszystkie. Nie wymienił tych odnoszących się do Boga, tylko te do człowieka, do relacji pomiędzy ludźmi. Pominął 4 pierwsze przykazania, ale wskazał na przykazania. Dlaczego? Ponieważ żydowskie myślenie było takie, że żeby być sprawiedliwym, to ja muszę zachować przykazania, czyli w głównej mierze ten dekalog. Ten człowiek to stwierdził: od młodości mojej przestrzegałem tego. Prawda? Od młodości mojej wykonywałem te wszystkie przykazania, te 10 przykazań, ponieważ to jest istota, to jest główny element tego całego zakonu. Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Ale też jest jeszcze jeden powód, dlaczego Jezus powołuje się na te przykazania, czy wskazuje, co powinien człowiek przestrzegać, co ten Żyd powinien przestrzegać, jakich przykazań konkretnych. Pokazał człowiekowi właśnie przykazania z dekalogu po to, żeby pokazać, że on zawiódł, że ten człowiek nie wypełnił ich. Mimo że uważał, że wypełnił te przykazania, to złamał pierwsze przykazanie. Ponieważ bardziej niż Boga kochał swoje bogactwo. Jego bogactwo było na pierwszym miejscu, a nie Bóg. Dlatego ten młody człowiek odszedł zasmucony. Ponieważ Jezus kazał mu sprzedać bogactwo, rozdać ubogim i iść za nim. On tego nie mógł zrobić. To było dla niego za wiele. Bóg nie był na tyle ważny, żeby takie poświęcenie wykonać w swoim życiu. Wielu ludzi myśli dzisiaj podobnie. W ten sam sposób, mimo że nie są Żydami, to myślą, że będę spełniał uczynki wynikające z dekalogu, wynikające z 10 przykazań, to będę sprawiedliwy i w ten sposób zasłużę na życie wieczne, na nagrodę, na niebo. Ale jeżeli uczciwie popatrzymy na siebie i na to, co te przykazania wymagają od nas, to musimy stwierdzić, że tak jak ten młodzieniec, nie jesteśmy go w stanie wypełnić. Nasze uczynki nie mogą sprawić, że zostaniemy usprawiedliwieni. Czy jak patrzycie na swoje życie, to czy możecie powiedzieć, że no tak, byłam w stanie wypełnić wszystkie, czy jestem w stanie wypełnić wszystkie 10 przykazań w doskonały sposób przez całe swoje życie. Nawet jeśli ktoś powie sobie: okej, wcześniej nie wiedziałem, teraz już wiem, teraz będę doskonały. Od tej pory spełniam wszystkie przykazania. To nawet gdyby okazało się to możliwe, to pozostaje kwestia tego, co było do tej pory. Co z grzechami, które do tej pory popełniłeś? Bo skoro jest grzech, to musi być i zapłata za ten grzech, kara. Więc samo przestrzeganie dekalogu nie jest podstawą do usprawiedliwienia. Dlatego Paweł mówi bardzo stanowczo, zdecydowanie: z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Tutaj mogłoby się od razu pojawić pytanie: jeżeli nie możemy być usprawiedliwieni przez uczynki, to czy w ogóle możemy być usprawiedliwieni? Oczywiście Paweł mówi, że człowiek może być usprawiedliwiony, ale wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To jest to pozytywne podejście. Usprawiedliwienie jest tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Więc Paweł definiuje bardzo precyzyjnie, bardzo jasno, w kogo mamy wierzyć, jeśli chcemy zostać usprawiedliwieni. Mamy wierzyć w Jezusa Chrystusa. Wyłącznie On ma być obiektem naszej wiary. Więc tutaj jakby mamy jasność, tutaj nie trzeba nic więcej dopowiadać, jest to proste. Natomiast pojawia się pewna trudność, jeżeli mielibyśmy zdefiniować słowo wiarę. Prawda? Co to znaczy wierzyć? Ponieważ dzisiaj to różne to słowo ma różne znaczenia. Czym jest wiara w naszym rozumieniu, a czym jest wiara w rozumieniu Pawła i Piotra na przykład? Niedawno rozdawałem ulotki i pewna pani się spytała: co to, a od kogo to? No to powiedziałem: no od baptystów, od protestantów. A to ja jestem innej wiary, prawda? ja jestem innej wiary. W sensie, ja należę do innego kościoła. Dla pewnych ludzi słowo wiara oznacza pewien kościół, jakąś denominację, jakieś wyznanie, można powiedzieć. Oczywiście wiemy, że takie rozumienie słowa wiara musimy wykluczyć, ponieważ przynależność do kościoła nikogo nie zbawia, nikogo nie może usprawiedliwić. Tak? Bo ilu ludzi znamy, czy znaliśmy, czy może sami byliśmy w kościele, prawda? Należeliśmy do kościoła, a mówiliśmy o sobie niewierzący. Ja jestem ateistą, ale ze względu na rodzinę, to ja się nie będę wychylał. Ja będę dalej w kościele, bo ja nie chcę, żeby jakieś przykrości spotkały moją rodzinę, moich znajomych, prawda? Więc ja będę w tym kościele dalej, trudno, prawda? Ale ja jestem niewierzący. Więc sama przynależność do wiary jakiejś, katolickiej, prawosławnej, protestanckiej, ona nie usprawiedliwia. Dalej dla innych ludzi bycie osobą wierzącą oznacza przyjęcie pewnej nauki, która jest określana jako chrześcijańska. Od dziecka wzrastali w określonym kościele, byli nauczani określonych rzeczy, pewnych nauk chrześcijańskich. W jakimś stopniu mniejszym lub większym przyjmują te nauki, akceptują je, niekoniecznie się z nimi zgadzają, ale akceptują i w jakimś stopniu mniejszym, większym praktykują. Więc sam fakt, że mają pewną wiedzę dotyczącą chrześcijaństwa, znają pewne fakty odnośnie życia Jezusa, tak? Znają fakty dotyczące Jego narodzenia, Jego służby, Jego śmierci, zmartwychwstania, prawda? No i to w związku z tym, że znają te fakty, że w takiej kulturze czy w środowisku zostali wychowani, to nazywają siebie osoby wierzące, prawda? Ja jestem chrześcijanem, osobą wierzącą, ponieważ znam fakty, utożsamiam się z pewnymi naukami chrześcijańskimi. Ta wiara to sprowadza się wyłącznie do intelektu, prawda? Do pewnej znajomości faktów, do pewnej wiedzy. I też takie rozumienie wiary musimy odrzucić. Stanowczo odrzucić, ponieważ wiedza, znajomość nauki chrześcijańskiej, przecież akceptowanie pewnych nauk chrześcijańskich i nawet ich praktykowanie nie czyni nas osobami wierzącymi, nie czyni nas chrześcijanami. Apostoł Paweł w tym wersecie, mówiąc o sobie samym, ale też i o Piotrze, ale też i o innych chrześcijanach pochodzenia żydowskiego, powiedział, że mieli pewną wiedzę odnośnie chrześcijaństwa, tak? Zanim uwierzyli. Wiedząc wszakże, apostoł Paweł mówi, wiersz 16 zaczyna, wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony, prawda? Czyli mieli pewną wiedzę, zanim uwierzyli. To znaczy, że dla apostoła Pawła wiedza i wiara to są dwie różne sprawy. Wiedza i wiara nie jest tożsame. Wiara potrzebuje wiedzy, prawda? Bo musi być ten, żeby ktoś uwierzył w Jezusa, to musi najpierw o nim usłyszeć. Czyli musi otrzymać informację o Jezusie, o Jego śmierci, że za grzechy, prawda, że On wziął na siebie grzechy po to, żebyśmy mogli żyć, o Jego zmartwychwstaniu, o Jego w niebo wstąpieniu, zesłaniu Ducha. To są rzeczy, które człowiek potrzebuje usłyszeć, dowiedzieć się, mieć wiedzę na ten temat, żeby uwierzyć. Ale to, że ktoś ma wiedzę, nie znaczy, że jest od razu osobą wierzącą. Jest wielu muzułmanów, którzy szkolą się w tym jednym celu, żeby zwalczać chrześcijaństwo. Więc znają grecki, znają hebrajski, znają teologię chrześcijańską, mają to w tym małym paluszku. Co więcej, z pewnymi rzeczami się zgadzają. Tak? No bo dla nich Jezus jest prorokiem. Dla nas też jest prorokiem. Oczywiście mamy inne rozumienie, ale pewne rzeczy przyjmują. Oni wiedzą, że chrześcijanie, Żydzi to są ludzie księgi. I oni to akceptują. rozumieją ważność Pisma Świętego, ale to nie czyni ich chrześcijanami w żaden sposób, tak? Oni dalej są muzułmanami. Możemy sobie wyobrazić człowieka, taki inny przykład, który jest w płonącym budynku. Wszystkie drogi ewakuacyjne zostały odcięte przez ogień. Ale ten człowiek słyszy strażaka, który mówi: człowieku, skacz przez okno. Na dole są strażacy z rozciągniętą siatką, czy tam mapą, czy tym, nie wiem, coś, jak to się nazywa, prześcieradłem strażackim i cię złapią. Czy człowiek jest uratowany dlatego, że wie? Tak? No ja już wiem, kura, jestem bezpieczny, prawda? Nie, on musi uwierzyć temu strażakowi, że jak wyskoczy przez to okno, to spadnie na tą madę, że strażacy go uratują. Więc dopóki tego nie zrobi, dopóki nie zastosuje, dopóki nie uwierzy, prawda, to ciągle jest zagrożony. Tak samo jest z wiedzą i z wiarą. Człowiek może mieć wiedzę, jak zostać usprawiedliwionym. Człowiek może wiedzieć, tak jak Paweł i Piotr, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ale dopóki człowiek nie uwierzy w Jezusa Chrystusa, dopóty nie jest usprawiedliwiony. Wiara w Jezusa Chrystusa, i to jest najprostsza definicja, ponieważ wierze można powiedzieć dużo różnych rzeczy, więc wiara w Jezusa Chrystusa to całkowite zaufanie, zawierzenie, poleganie na tym, kim jest Jezus. Poleganie na tym, co przyszedł zrobić, i naśladowanie Go, pójście za Nim. Wiara w Jezusa to całkowite poddanie swojego życia Jego osobie, tego doczesnego i tego wiecznego życia. Wiara w Jezusa to poleganie tylko na Nim, to życie dla Niego, to poddanie właśnie tej swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości pod stopy Jezusa. Kto tak wierzy w Jezusa, ma życie wieczne, jest usprawiedliwiony. Jest usprawiedliwiony. Więc Paweł bardzo zdecydowanie i kategorycznie mówi: żaden człowiek nie będzie usprawiedliwiony z uczynków zakonu. Żaden człowiek nie będzie usprawiedliwiony przez to, że zachowuje przykazania dekalogu. Ponieważ jeżeli szczerze przyjrzymy się sobie w lustrze tych 10 przykazań, to zobaczymy swój prawdziwy obraz. Zobaczymy siebie takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. Że jesteśmy już nie brzydkimi, ale ohydnymi grzesznikami, zasługującymi na najwyższą karę za to wszystko, czego się dopuściliśmy w naszym życiu, za te wszystkie złe myśli, za te wszystkie złe pragnienia, za te złe motywacje, za te wszystkie bluźnierstwa i wypowiedziane złe słowa, za zabójstwa, morderstwa, których dopuściliśmy się w naszej głowie. Nie wiem, czy kiedyś planowaliście zabójstwo czyjeś albo morderstwo. Co? Ja mogę powiedzieć, że tak, jako dziecko. Był taki chłopak, który był zakałą generalnie nas wszystkich. I wszyscy przed nim drżeli. Więc sobie układałem, fantazjowałem, to się mówi, tak? Układałem plan, jakby gdzieś tam w ciemności nie spotkać i go tam nożem potraktować kilka razy. Więc to może wydawać się śmieszne, ale my tak myślimy i to pokazuje, jak grzeszni jesteśmy. Faktycznie może się nie dopuściliśmy takiego uczynku, że kogoś zabijemy, ale w naszej głowie, w naszym sercu, wnętrzu dopuszczamy się takich rzeczy. Więc to pokazuje, te 10 przykazań pokazuje, jak bardzo odeszliśmy od tego Bożego standardu, jakimi ohydnymi grzesznikami jesteśmy. Ale z drugiej strony, kiedy popatrzymy na Jezusa i na to, co On zrobił, to musimy zachwycić się łaską, jaką grzesznicy otrzymali od Niego. Trudno jest, jeżeli patrzymy na Jezusa i na to, co zrobił, to trudno jest, by nie paść przed Nim na kolana i podziękować Mu za Jego miłość, miłosierdzie i łaskę. Pomyśl, gdybyś miał szansę swoją śmiercią sprawić, że Hitler albo Stalin, albo jakiś inny seryjny gwałciciel czy morderca zostałby usprawiedliwiony, puszczony wolno, to czy oddałbyś swoje życie, tak jak to zrobił Jezus? czy byłbyś skłonny, czy byłabyś skłonna odsiedzieć czyjś wyrok? Wyrok jakiegoś złodzieja, złodzieja, który cię okradł, albo oszusta, który cię oszukał, po to, żeby ten złodziej czy oszust mógł pójść wolno. Czy byłbyś, czy byłabyś skłonna? Nikt z nas czegoś takiego by nie zrobił. Jak myślisz, dlaczego Bóg posłał Syna na śmierć za takich grzeszników jak ty i ja? Nie musiał. Nic go do tego nie zobowiązywało. A mimo to zrobił to. Dlaczego? Ponieważ Bóg ukochał nas. Ponieważ nie ma dla nas innej możliwości, aby być usprawiedliwionymi, jak tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bóg okazał nam łaskę. Bóg okazał nam łaskę. Więc cieszmy się tą łaską. Nie odrzucajmy jej. Nie odrzucajmy jej, wpadając właśnie w ten, mówiąc tak obrazowo, kanał ludzkich starań, ludzkich wysiłków po to, żeby przypodobać się Bogu. A jest niebezpieczeństwo dla chrześcijan, żeby tak jak Galacjanie mieli ten problem, że wrócili właśnie do tego kanału, z którego wyszli, żeby zapracować na swoje zbawienie. Tak my dzisiaj ciągle mamy ten sam może nie problem, nazwijmy to problem, że możemy wrócić do tego kanału, z którego wyszliśmy, z którego zostaliśmy wyprowadzeni. Kiedy staniemy w miejscu, prawda, że nagle nasze uczynki, że stwierdzimy, że nasze uczynki nagle mają znaczenie przed Bogiem. To, co robimy dla Boga, ma większe znaczenie niż to, co Jezus zrobił dla nas przez łaskę. Kiedy myślimy, ja muszę grać co tydzień w chrześcijańskim kościele gdzieś tam, kiedy ja muszę ubogim rozdawać jedzenie, kiedy muszę pomagać, kiedy muszę to, muszę tamto, bo inaczej Bóg mnie nie zaakceptuje. To wchodzimy właśnie w to samo myślenie żydowskie, w ten sam kanał. Ponieważ Jezus usprawiedliwił nas, czy Bóg usprawiedliwił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, jakie spełnialiśmy, ale właśnie z powodu Jezusa Chrystusa. Z powodu tego, co Jezus zrobił. I przyjął nas takimi, jakimi jesteśmy. Przyjął nas, co więcej, obdarzył miłością. I Jego miłość jest niezmienna. My nie musimy już zasługiwać. My nie musimy już zapracowywać, ponieważ Bóg dał. Ponieważ Bóg dał. Nie to, co robimy dla Boga, ale to, co Bóg zrobił dla nas, ma przed Bogiem znaczenie. Amen. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za te proste słowa, za to nauczanie, Panie, że człowiek nie może być usprawiedliwiony przez uczynki zakonu, przez trzymanie się dekalogu, a tylko i wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Panie, dziękujemy Tobie, że Ewangelia, że w niej jest objawione usprawiedliwienie. Jak człowiek może być sprawiedliwy, Panie? Ewangelia mówi, że człowiek sprawiedliwy przez wiarę żyć będzie. Panie, wywyższamy Cię za tą łaskę, jaką mamy w Chrystusie, za Twoje miłosierdzie, Panie, że zakon, dekalog obnaża tylko naszą słabość i powoduje, że musimy, czy powinniśmy odwrócić nasz wzrok od siebie, a zwrócić go na Jezusa. Panie, niech dzisiaj nasze oczy patrzą tylko na Niego. Niech zwracają się tylko do Niego, ponieważ tylko w Nim mamy sprawiedliwość. Ponieważ On wziął nasze grzechy, a obdarzył nas swoją sprawiedliwością. Panie, na tym polegamy. W tym pokładamy naszą nadzieję i ufność, Panie. W tym pokładamy naszą wiarę. W Nim i tylko w Nim. Panie, ucz nas tego, żebyśmy właśnie nie odchodzili ani w prawo, ani w lewo, żebyśmy nie wrócili właśnie do tego kanału własnych uczynków, żebyśmy nie wrócili do tego, z czego Ty nas wyrwałeś, Panie. O to Cię proszę, o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Zaśpiewajmy. Przez Twoją łaskę wchodzimy, w niej tylko możemy stać. Nie dzięki własnym uczynkom, lecz poprzez baranka krew.